Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w piątkowym, wielkopiątkowym czasie reakcji. Krzysztof Kowalski za konsoletą, Sławomir Orlik idzie już do telefonów, za chwilę zasiądzie i będzie odbierał telefony od Państwa, które mam nadzieję posypią się w dzisiejszej audycji. I Krzysztof Kupiński przy mikrofonie. To na początek życzenia. Nasz stały słuchacz, pan Ryszard, napisał do nas życzenia dla całej redakcji Czasu Reakcji. Składam życzenia wesołych, zdrowych, szczęśliwych świąt wielkanocnych, radosnych spotkań rodzinnych oraz wszelkiej pomyślności. Dziękujemy panie Ryszardzie, dziękujemy także za wszystkie inne życzenia, które docierają do nas różnymi drogami. Także składamy państwu gorące życzenia wesołych świąt wielkanocnych. Janusz Wilczyński, z którym rozmawiałem przed programem, absolutnie podpisuje się pod tymi życzeniami. Sławek Orlik także życzy państwu wesołych świąt, no i oczywiście jak Krzysztof Kupiński. Rozpoczynamy nasz dzisiejszy czas reakcji trochę przykrym telefonem, który został zarejestrowany dzisiaj, krótko przed programem. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, tu Agnieszka ze Szczecina. Powiem tak, jestem aktualnie w 7 miesiącu ciąży, dzisiaj jest Wielki Piątek. Wielki Piątek, raniusieńko pojechałam na ryneczek na Wilczą, żeby zrobić zakupy i w związku z tym, że już to ciąża zaawansowana, duży brzuch, ciężko mi stać, podeszłam do sklepu spożywczego, prawdopodobnie sklep spożywczy Jaś i Małgosia. Poprosiłam ekspedientkę, żeby sprzedała mi chleb. Pani spytała, dlaczego stoję bez korek. Powiedziałam, że jestem bez w ciąży i ciężko mi stać. Po czym usłyszałam odpowiedź, że jest ostatni chleb z piekarni izraelskiego i ona mi tego chleba nie sprzeda, bo nie jestem w kolejce. Proszę przyjść albo później, jak będzie kolejna dostawa, albo stanąć w kolejce, bo ja pani chleba nie sprzedam. Dziękuję bardzo.
No oczywiście nie wiemy, czy to jest prawda, cała prawda, półprawda. No zakładamy, że ktoś szczerze podzielił się z nami swoim bólem. Pod numerem telefonu 510-37-32 to jest czujny numer. Czekamy na państwa opinie, komentarze i na państwa spostrzeżenia. Jeżeli chodzi o te kolejki i uprzywilejowanie dla niektórych osób, na przykład dla kobiet w ciąży. Pamiętają państwo dawne czasy, to zwracam się do starszych słuchaczy. Jakoś z tym kiedyś nie było problemów. Ja nie pamiętam, czy to regulowały przepisy, czy nie, ale pamiętam, że kobiety w ciąży dawno, dawno temu miały prawo ustawić się właśnie w tej kolejce jako pierwsze. Dzisiaj się to zmieniło, jest absolutna dowolność, właściwie to zależy tylko i wyłącznie od osób stojących w tej kolejce, czy zgodzą się na to, aby kobieta w widocznej ciąży ich wyprzedziła. Trochę dziwi mnie właśnie taka bierność, tutaj pani nic nie wspomina o reakcji pozostałych osób stojących w kolejce na tę sytuację. Nie wiemy, jak to dokładnie wyglądało, no pozostaje tylko apelować do wszystkich państwa, którzy... Oczywiście te kolejki z dawnych czasów są kompletnie nie do porównania z dzisiejszymi, ale jeżeli już coś takiego jest, to apelujemy do wszystkich stojących, żeby jednak zwracali na to uwagę i puszczali kobiety w zaawansowanej ciąży przodem. Także może apel do wszystkich właścicieli, do wszystkich menadżerów dobrych sklepów. Czasami widuje się w niektórych sklepach takie wywieszki, takie ogłoszenia, takie kartki, że kobiety w ciąży są obsługiwane poza kolejnością. Dobry zwyczaj, prawda? 510-37-32, numer czujny, 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Teraz wrócimy na krótko do naszego wczorajszego tematu z panem Michałem Kaczmarkiem z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Rozmawialiśmy o rurze, która w nadmorskiej miejscowości z plaży wprost wchodzi do morza. Nasz słuchacz wysłał do nas zdjęcia i te zdjęcia mogą państwo zobaczyć na stronie internetowej. Z rury wydobywa się ciecz koloru żółtego, wpadającego w brąz. Nasz słuchacz był zaniepokojony. Wczoraj pan Michał Kaczmarek uspokajał, że w tej cieczy nic złego nie jest. To jest woda, ona ma taką barwę, ale ta woda jest bezpieczna, nie jest skażona, nie jest toksyczna. Skąd ta woda? Otóż okazuje się, że pochodzi ona z rowów melioracyjnych. Dookoła pola, mogą państwo sobie wyobrazić, rolnicy nawożą i nawozami naturalnymi i sztucznymi, to wszystko dostaje się do rowów i później do rury i później do morza. Okazuje się, że ostatni raz jakość tej wody była sprawdzana 2 lata temu. No ale pan Michał zapewniał, że wszystko jest z wodą w porządku. Trochę mnie to zapewnienie nie przekonało i chyba także nie wszystkich słuchaczy.
No ja jestem ciekawy, jak ta woda z tych pól tak spływa bezpośrednio do Bałtyku. Przecież rolnicy używają różnych pestycydów, chemii, nawozów, tego wszystkiego i to wszystko gdzie płynie? Do tego Bałtyku, a później my się w tym kąpiemy, tak? Ja rozumiem, powinny być jakieś osadniki, zbiorniki i dopiero z tych zbiorników woda zostaje jakoś przebadana i dopiero wtedy można ją, że tak powiem, zrzucić, że tak powiem, do morza. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon, a to było w Grzybowie. Sezon się zbliża, zatem trzeba zainteresować się tą rurą i tą wodą. No jeżeli odpowiednie służby tego nie zrobią, no to cóż, w naszych rękach jest to. Można to sprawdzić, można na przykład pobrać taką próbkę wody i zanieść, żeby w profesjonalnym zakładzie sprawdzono, co w tej wodzie się znajduje. Było także o braku, czy też nieodpowiedniej liczbie miejsc parkingowych przy nowo budowanych blokach w Szczecinie. To było wczoraj. Naszym gościem był pan Marek Duklanowski, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska w Radzie Miasta. Pojawił się taki wątek, że no niecały Szczecin jest pokryty planami zagospodarowania przestrzennego. Tam, gdzie te plany są, no to jakby sytuacja jest sprecyzowana, jasna i wiadomo, ile takich miejsc trzeba zapewnić, żeby w ogóle dostać pozwolenie na budowę nowego bloku. W miejscach, gdzie takich planów nie ma, no to właściwie miasto określa z dosyć dużą dowolnością, ile tych miejsc deweloper musi zapewnić. Co zrobić, żeby tych planów było więcej i żeby całe miasto było pokryte planami zagospodarowania przestrzennego? Padł pomysł, żeby do pracy zatrudnić studentów ZUT-u, którzy mogliby pomagać w realizacji takich planów. No bo wiadomo, praca czasochłonna i kosztochłonna. Słuchacz zadzwonił z komentarzem.
Dzień dobry, mówi Ryszard ze Szczecina. W kwestii udziału studentów uczelni przy ustalaniu planów miejscowych, tam nie chodzi o, tak szczerze mówiąc, jak to będzie wyglądało, tylko czyje interesy mają wziąć górę. I to jest podstawową cechą, chociażby przy planie osób Andersena, to deweloperzy decydują i mają wpływ na to, jak będą ustalane warunki planu, a potem dopiero jakieś ogólne zasady zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu. Dziękuję.
No i jeszcze jeden telefon w temacie, a jak to jest w Walencji?
Dzień dobry, mam na imię Tomasz, mieszkam w Szczecinie, na Niebuszewie. Jest ogromny problem z zaparkowaniem i chcę się podzielić taką refleksją, że w tym roku byłem w Walencji. Miałem właśnie w takiej starszej części miasta, bardzo przypominającej właśnie Śródmieście Szczecina i tam na dwóch ulicach były trzy podziemne parkingi. I tak się zastanawiam, no jak to jest, Walencja może, a Szczecin nie może.
Dziękujemy za wszystkie komentarze. Teraz pan Sławomir do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Sławomirze. Witam serdecznie.
Witam, panie redaktorze.
Witam.
Kłaniam się.
Kłaniam się.
Wie pan, to tak mi pan takie wspomnienia od razu do początku audycji.
Wywołałem w panu wspomnienia. Bardzo się cieszę.
Wywołał pan niechcąco. My faceci po 40, no wie pan, no, człowiek się urodził w tych 70-tych latach. 80 lata dorastał, stało się w tych kolejkach, rodzice nam gdzieś umiejscowywali nas, żeby stać tu, bo rzucili to tam, sami poszli gdzieś tam i się godzinami stało. Dzisiaj też nie do pomyślenia, wytłumacząc moim dzieciom, jak to było kiedyś, ale do rzeczy. Były takie, pamiętam, karteczki, informacje, jak się stało w jednym miejscu 3 godziny, to człowiek wszystko przeczytał, co było w zasięgu wzroku. Chociaż czytał to powoli, z racji wieku. I panie redaktorze, były takie informacje właśnie, że poza kolejnością, czy pamiętam w aptekach u nas to wisiało, że z widoczną ciążą osoby niepełnosprawne. Ale co by teraz się dziwić młodzieży naszej, gdzie ma gołe kosteczki i nosy w smartfonach. Kiedyś harcerstwo nas dużo wychowywało. Ja pamiętam, sam należałem, to przecież ci druchowie, to do dnia dzisiejszego mi zostało w głowie, że osoba starsza w autobusie czy w tramwaju to jest świętość. Trzeba nam, nie należało. Jako jeszcze harcerz pokazać przykład, ustąpić miejsca, czy w kolejce, tak długich kolejkach właśnie osobom niepełnosprawnym, czy nawet pamiętam drucha osobom bardzo starszym przypuścić przed siebie, czy chociaż różnie było, bo tam zaraz, pamiętam w tych kolejkach, to był zaraz szum, czemu tam się puszcza i w ogóle. Ale było coś takiego zaszczepione w naszych głowach w tamtych właśnie czasach, pięknych czasach, mi się wydaje, jeżeli chodzi o rozwój, bo ta telefonia komórkowa, ta technika to dzisiaj no, nie służy młodym ludziom pozytywnie, z czego przykładem jest choćby jazda starszych osób w środkach komunikacji, widać jak reagują, no w smartfonie i on nie widzi, że 95-letnia babcia przy nim ledwo stoi, a on sobie siedzi i gra. Najprawdopodobniej, albo nie wiem.
Na fejsie jest, na fejsie.
Używasz Facebook, chciałem to teraz powiedzieć, panie redaktorze. Także, no niestety, no te czasy już nie wrócą, ta kultura nie wróci, harcerstwo to są promile pojedyncze, jakieś są osoby, pasjonaci, a tak to się całymi klasami szkoły podstawowej w takim harcerstwie było, więc no byliśmy odpowiednio przygotowani na to, a teraz w dzisiejszych młodzieży to się nie ma, to w ogóle od nich to wymagać, bo raczej to już chyba nie wróci, panie redaktorze. Tyle chciałem.
Dziękuję.
Pozdrawiam wszystkiego.
Dziękuję,
dobrego.
Panie Sławku. Dziękuję za ten telefon. Pani Agnieszka do nas zadzwoniła teraz, autorka tego maila. Pani Agnieszko, witam.
Dzień dobry.
Witam.
Chciałabym powiedzieć, bo tutaj było takie nie do końca sprostowane, że nie
tego
wiadomo,
telefonu,
czy jest prawda,
tak,
ja powiem tak, jestem lekarzem kardiologiem, no jest moje nazwisko Pudala. Ja sobie nie wyobrażam, bo jeżeli do mnie przyjdzie osoba starsza, cierpiąca, wiem, że mimo tego, że ma na inną godzinę wizytę, to ja zawsze proszę, żeby przyszła wcześniej, tak? I żeby inni pacjenci wpuścili ją bez kolejki. Tak samo tutaj, stałam w kolejce po chleb. Wszyscy klienci mówią, niech pani nie stoi w kolejce, tylko proszę podejść do kasy i poprosić o ten chleb, my panią puścimy, tak? I właścicielka sklepiku Jaśni Małgosia na ryneczku Przywilczej odmówiła mi sprzedaży chleba, bo powiedziała, że to jest ostatni chleb, który ma z tej piekarni i ja nie mam prawa go kupić.
Pani Agnieszko, powiedziałem, że nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda,
dlatego
ale
ja
mam
dzwonię,
prawo.
Żeby to potwierdzić.
Mam prawo, pani Agnieszko, przyzna pani i nie wiedzieć, tak? Nie mieć takiej
mówię,
pewności.
To się w ogóle w głowie nie mieści, jak można Wielki Piątek bardziej odmówić komuś sprzedaży chleba.
Pani Agnieszko, dziękuję za ten telefon, dziękuję za to potwierdzenie. To jeszcze raz powtórzę mój apel do wszystkich właścicieli dobrych sklepów, do wszystkich kierowników dobrych sklepów. Takie tabliczki czasami się widuje w niektórych sklepach. Tabliczka z informacją przy kasie. Kobiety w widocznej ciąży, zaawansowanej ciąży obsługujemy poza kolejnością. Proste i nie ma wątpliwości. Wówczas kasjer jest przygotowany na takie wydarzenie, a i pozostali czekający w kolejce nie mają wątpliwości, jak się zachować. Dziękuję, pani Agnieszko. I jeszcze pan Zdzisław. Halo.
Halo, dzień dobry.
Witam.
Chciałbym tylko na dwa wrzucić swoją uwagę. Bardzo często reaguję na coś takiego, że młodzież nie ustępuje miejsca. Ale bardzo mnie tutaj dziwi również zachowanie ludzi starszych, którzy z niewiadomych powodów, bo niech dziecko sobie siedzi, dziecko 10 czy 12 lat, niech dziecko sobie siedzi, ja jeszcze mam siły i ten po pierwszym razie, drugim razie dziecko przestaje ustępować, no bo przecież dziadek się dobrze czuje, czy babcia. Ja mówię, proszę panią, niech pani przynajmniej usiądzie nawet ten jeden przystanek, ale to jest przykład, że to jest dobre wychowanie i że takie zachowanie powinno być dostrzegane. Bardzo często, jeszcze się młodo czuję, a babcia o lasce. No, dziękuję.
Panie Zdzisławie, ale każdy ma prawo młodo się czuć i każdy ma prawo decydować
ma prawo,
o tym, czy usiądzie, czy nie usiądzie. Zostawmy pewną dowolność w tej kwestii, tak?
Ale deprawujemy te dzieci.
Niekoniecznie.
No, dobra.
Dziękuję, panie Zdzisławie, za telefon. Dziękuję, do usłyszenia. Wesołych świąt wszystkim państwu życzę, którzy do nas do tej pory zatelefonowali. No i oczywiście zachęcam. 510, 37 i 36. Pani Dorota Michtal. Szczecińska Energetyka Cieplna jest z nami. Pani Danuta, przepraszam. Pani Danuto, witam serdecznie.
Jestem, dzień dobry.
Jest pani Danuta. Dobrze, w takim razie wracamy do osiedla Bukowego. Przez 2 dni, zdaje się, o ile dobrze sobie przypominam, brakowało tam ciepłej wody, generalnie ciepła. Mieszkańcy skarżyli się, że za późno otrzymali informacje na ten temat. Otrzymujemy cały czas telefony. Proszę posłuchać jednego z nich.
Dzień dobry. Chciałbym uzupełnić swój telefon dotyczący tutaj niedostarczania ciepła od dnia wczorajszego do dzisiaj do godziny 20 na osiedlu Bukowym, naprawdę, że w Szczecinie. Chodzi o to, że powstaje pytanie, kto za te 2 dni niedostarczania tutaj ciepła i ciepłej wody zapłaci pieniążki mieszkańcom, którzy z tego ciepła nie korzystają, albo kto je odliczy, albo udzieli jakieś bonifikaty, albo czegoś takiego. Nikt takiej informacji nie podał mieszkańcom, że można domagać się bonifikaty od energetyki ciepła. Czarnej, bo tam też dzwoniłem i można złożyć wniosek i taka bonifikata za ten czas niedostarczania ciepła zostanie udzielana. Natomiast nie rozumiem, dlaczego spółdzielnia mieszkaniowa DOMP nie może tego zrobić jakby obligatoryjnie, odgórnie dla wszystkich mieszkańców. Widzę w tym też chyba celowe działanie, żeby nie doinformować mieszkańców i nie podjąć takiego tematu ze strony spółdzielni, żeby też takie bonifikaty za te dwa dni mieszkańcy nie uzyskali.
No, dziękujemy za ten telefon. To został ten telefon nagrany przed programem niedługo i no, nie zdążyliśmy skontaktować się ze spółdzielnią mieszkaniową DOMP. Dlaczego spółdzielnia jakby nie wzięła na swoje barki zorganizowania jakiejś akcji informującej o tych bonifikatach, a może nawet po prostu wzięcia na siebie odpowiedzialności za przeprowadzenie wszelkich formalności. Ale pani Danuto, czy rzeczywiście mogą mieszkańcy domagać się jakiejś bonifikaty, jakiegoś zwrotu?
Oczywiście mieszkańcy mogą wystąpić bądź do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, jeżeli mają podpisaną umowę z nami, lub do swojego zarządcy, w tym wypadku do spółdzielni mieszkaniowej DOMP. Mogą wystąpić z takim wnioskiem o po prostu złożyć reklamację i poprosić o taką bonifikatę. Ja tutaj chcę tylko zwrócić uwagę na taką rzecz, jakby część mieszkańców może zwrócić się do nas, a część może to zrobić za pośrednictwem spółdzielni. Wszystko zależy oczywiście od tego, czy ta umowa podpisana jest z nami, ze Szczecińską energetyką cieplną i dany mieszkaniec.
Tak,
bezpośrednio. Natomiast jeśli
rozumiem,
nie ma
że
podpisanej
ma pani
z nami
na myśli
umowy,
tutaj przedsiębiorców, którzy być może tam także funkcjonują w tych blokach, to właśnie od nich chciałem zapytać w drugiej kolejności. Czyli oni bezpośrednio do was, bo mają takie umowy podpisane, pozostali mieszkańcy przez spółdzielnię DOMP, tak?
Przez spółdzielnię DOMP lub przez innego zarządcę, ale to mogą być również mieszkańcy czy klienci Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, którzy mają indywidualne umowy z nami zawarte, więc tutaj po prostu trzeba tylko jakby wiedzieć, do kogo się zwrócić, tak? Czy bezpośrednio do nas, czy przez swojego zarządcę, na przykład przez spółdzielnię mieszkaniową DOMP.
Bo trochę się pogubiłem. Czy to jest pewna dowolność, czy po prostu trzeba do konkretnego adresata się zwrócić?
Dobrze, to postaram się wytłumaczyć. Mieszkańcy, którzy mieszkają w zasobach spółdzielni mieszkaniowej DOMP. Jakby w większości rozliczają się za ogrzewanie ze spółdzielnią. To spółdzielnia jest dla nas klientem, ponieważ spółdzielnia ma podpisaną z nami umowę.
Dobrze, czyli oni zwracają się do spółdzielni.
Tak.
Teraz druga grupa osób pozbawionych ciepła. To są ci, którzy mają umowy z wami bezpośrednio.
Tak, i to mogą być zarówno lokale indywidualne, osoby fizyczne, które mają podpisane z nami umowę. To wszystko zależy oczywiście od systemu, w jaki sposób jest dostarczane ciepło. Jeżeli mają tak zwane mini węzły mieszkaniowe i mają podpisaną z nami umowę, wówczas reklamacje składają do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. I to mogą być osoby fizyczne lub na przykład lokale, takie jak zakłady fryzjerskie, gabinety, mniejsze.
Dobrze, pani Danuto, to jeszcze zapytam, czy może pani wpłynąć jakoś na spółdzielnię mieszkaniową DOMP, żeby poinformowała mieszkańców, że mają takie po prostu prawo i że należy się do nich zwrócić po tą właśnie bonifikatę? Bo zdaje się, że takich informacji w tej chwili nie ma. Tak przynajmniej
generalnie mówią słuchacze. Generalnie to tutaj spółdzielnia mieszkaniowa DOMP powinna się zwrócić do nas, do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, nawet nie przekazując tego oczekiwania swoich mieszkańców, tylko tu spółdzielnia jest na prawie i spółdzielnia może złożyć taki wniosek. I gwarantuję panie redaktorze, że spółdzielnia o tym doskonale wie i na pewno to zrobi. Co do tego jestem przekonana, więc tutaj pragnę państwa uspokoić, że na pewno taki wniosek wpłynie i na pewno będzie to zrealizowane.
Jeszcze dostaliśmy maile w sprawie tego, że to ogrzewanie, ta ciepła woda, owszem, zostało to wszystko uruchomione, ale za późno. Ja przeczytam. Pani rzecznik SEDZ zapowiadała, że na pewno do godziny 20, 29 marca, czyli wczoraj, znów będzie ogrzewanie. Niestety, godzina 22, nadal brak ciepłej wody. Taki mail. Skąd to opóźnienie, kolejne opóźnienie?
Ja właśnie do godziny prawie 23 wczoraj byłam.
Tu kolejny mail, jeszcze tylko przeczytam. Kolejny mail. Jest godzina, to w skrócie czytam. Jest 29 marca, godzina 20:15, a ogrzewania i ciepłej wody jak nie było, tak nie ma. Komu mamy się pożalić o tej porze?
Przyszło, tak? No właśnie, przyjmowałam również skargi mieszkańców sama osobiście, co się stało i prośby o wyjaśnienie, co się stało, dlaczego jeszcze o godzinie 20 nie ma. Czy powiem tak, rzeczywiście wszystkie prace zostały zrealizowane o czasie, natomiast uzupełnienie wody, jakby powrót tego ciepła zajął więcej czasu. Tak, godziny wieczorne w czwartek i to jeszcze przedświąteczny, okazało się, że potrzeba po prostu dużo więcej czasu na to, żeby jakby uzupełnić złady we wszystkich budynkach, ponieważ zapotrzebowanie rozbiór i wody, ciepłej wody i ogrzewania jest na tyle duże, że to po prostu następuje dużo wolniej niż...
Rozumiem, czyli naprawa nastąpiła w tak. obiecanym terminie, natomiast zanim ciepła woda dopłynęła do mieszkań, to musiało minąć trochę czasu. Pan tak. Robert do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Witam.
Ja też dzwoniłem do Państwa wczoraj z tą sprawą odnośnie Boniskaty, która jakby mieszkańcy nie zostali o tym do końca poinformowani i co się dzieje. I miałem takie wrażenie, że chyba nie stałoby się to, gdyby to nie zostało w tej chwili jakby poruszone. Natomiast chodzi mi o to, że dzisiaj też na Beżowej jest awaria, jeśli już mogę jeszcze wejść w rozmowę, to dostarczam ciepła, są dalej awarie po tym, co się działo. Natomiast ja swoje mieszkanie też nie mam wody w łazience na przykład, jest awaria. Byli przed chwilą u mnie panowie hydraulicy ze spółdzielni, którzy uznali, że to ja muszę zmienić baterię, że to przez to, że mam złą baterię w łazience, muszę po prostu ją wymienić i będzie dopiero woda, to jest dla mnie chyba absurdalne. No, jako mężczyzna, jako człowiek, który wymienia takie rzeczy w łazience sobie sam od wielu lat, wiem, że to nie jest wina żadnej baterii, nikt nie sprawdził pionów, po prostu dalej nie mam w łazience. Pani spółdzielni informuje mnie, mieszkaniowej dom, że po świętach dopiero usuną tą awarię, u mnie ewentualnie ktoś jeszcze raz przyjdzie. No, nie wyobrażam sobie nie korzystać z tej łazienki teraz przez następne 4 czy 5 dni.
No, panie Robercie, ale to wywołuje pan właściwie spółdzielnię mieszkaniową Dąb w tej chwili, a nie szczecińską energetykę cieplną. Tak, jak już powiedziałem, tak, próbowaliśmy przed programem skontaktować się ze spółdzielnią, ale na razie bez skutku. Być może we wtorek postaramy się uzyskać jakiś komentarz w tej sprawie, tak?
Tak, bo jak tylko chcę uzupełnić tą rozmowę, jeśli chodzi o spółdzielnię i sprawę bonifikaty, to tak jak wspomniałem, pani wiceprezes dzisiaj ze mną rozmawiała, bo udało mi się połączyć ze spółdzielnią, z panią wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej Dąb tutaj. Przekazała informację, że oni się będą tym zajmowali, tak? Tą bonifikatą i powiadomią mieszkańców, ale mówię, to stało się po moim telefonie, kiedy w połowie tej rozmowy, która trwała kilka minut, zacząłem już naciskać na to, żeby tak się może stało, tak?
I być może po naszym programie także zostaną przyspieszone te działania, żeby wszystkich mieszkańców poinformować o tym, że przysługuje im bonifikata i że spółdzielnia tutaj jest odpowiedzialna za uzyskanie tej bonifikaty od SEC-u. Dziękuję, panie Robercie. Tak, słucham
bardzo
jeszcze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, wesołych świąt życzę. Pani Danuto, w takim razie no, ciepło jest. To opóźnienie, o którym pisali nasi słuchacze, wynikało nie z tego, że naprawa się przedłużyła, ale z tego, że ta ciepła woda musiała po prostu dopłynąć do mieszkań.
Tak.
To jeszcze zapytam o wysokość tej bonifikaty tak na końcu, tak, żeby pocieszyć mieszkańców. Może to są ładne pieniądze całkiem.
No, bardzo chciałabym przekazać Państwu jakieś konkretne informacje, ale ja niestety ich przekazać nie mogę, nie potrafię ocenić.
A takie przybliżone informacje, będzie... może Pani przybliżone, to jaka to jest suma, żebym mógł sobie wyobrazić, to jest rząd 100 zł czy 1000 zł?
Proszę wybaczyć, panie redaktorze, nie pokuszę się o taką prognozę. To jest wszystko w gestii naszych koleżanek, kolegów z działu finansowego i to będzie przeliczone i dopiero wtedy
to będzie niespodzianka.
Mam nadzieję, że miła niespodzianka.
Ja także mam taką nadzieję. Pani Danuta Misztal, szczecińska energetyka cieplna, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, wesołych świąt. No a na antenie powitam panią Monikę Piątkowską, starszego wizytatora Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Kuratorium Oświaty. Dzień dobry, pani Moniko.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wracamy do sprawy zasygnalizowanej przez naszą słuchaczkę. Mama Seweryna, który jest chory, pani Sylwia napisała do nas, że miała problemy z umieszczeniem dziecka niepełnosprawnego w szkole w Bendargowie. Problem właściwie polega na tym, że pani Sylwia nie jest z tego rejonu. I dyrektor szkoły w Bendargowie odmówił przyjęcia dziecka, ponieważ nie ma odpowiednich funduszy, a poza tym nie ma takiego obowiązku, bo dziecko nie jest z rejonu, tak mówię w dużym skrócie. Oczywiście taki obowiązek jest nałożony na dyrektora szkoły, jeżeli dziecko pochodzi właśnie z rejonu danej szkoły, ale akurat pani Sylwia mieszka w takim miejscu, gdzie te szkoły jej się po prostu nie podobają. Są za duże, przeludnione klasy, nauka na zmiany, tak jak jest to na przykład w Mierzynie. Zatem właśnie wybrała tę szkołę w Bendargowie. Po porażce zgłosiła się właśnie do kuratorium oświaty i zaproponowano jej wizytę w dwóch szkołach, w Rzędzinach i w Dobrej Szczecińskiej, ale tam, jak napisała pani Sylwia, także jej odmówiono. No i teraz pytanie do pani Moniko, bo zdaje się, że pani właśnie zajmowała się tą sprawą. Przede wszystkim, czy tak było, czy to prawda? I na koniec, jakie przepisy to regulują, żebyśmy poinformowali także innych rodziców, czego się mogą spodziewać i jak się poruszać w takich sytuacjach?
To może pokrótce zacznę od tych przepisów, dlatego że dojdziemy do tego, co się zadziało, jeżeli chodzi o Seweryna. Co do zasady, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania każdego dziecka niepełnosprawnego koniecznie na wniosek jego rodziców zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia. I teraz, jeśli mamy dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a rozpoczyna edukację szkolną w klasie pierwszej, czyli w szkole ogólnodostępnej lub też integracyjnej, wówczas odpowiednią formę kształcenia również na wniosek rodziców zapewnia ta jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tego dziecka. W tym przypadku będzie to pewnie gmina Dobra, bo do zadań tej gminy należy prowadzenie szkół. I taka podstawa prawna, do której rodzice mogą zawsze sięgnąć, to jest ustawa Prawo oświatowe i artykuł 127, który reguluje całość kształcenia specjalnego. Ale z wykładni prawnych tychże przepisów wynika, iż wniosek rodziców jedynie inicjuje postępowanie, bowiem to jednostka odpowiada za wskazanie odpowiedniej formy kształcenia zgodnej z treścią orzeczenia posiadanego przez to dziecko. Natomiast nie kieruje do konkretnej szkoły wskazanej przez rodziców we wniosku. Czyli do klasy pierwszej każdej publicznej szkoły podstawowej, w której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców. Wszystkie dzieci zamieszkały w obwodzie, o ile rodzice taką decyzję podejmą. Jeżeli kandydaci zamieszkują poza obwodem tej szkoły, wówczas mogą być do niej przyjęci, ale po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli oczywiście dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku Seweryna, bo o nim mówimy, mama ma pełne prawo, aby jej dziecko było przyjęte do jej szkoły rejonowej i ta szkoła rejonowa musi zapewnić mu wszystkie warunki, które umożliwiają realizację posiadanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ja nie widziałam tego orzeczenia. Nie wiem, do jakiego typu szkoły to dziecko ma być skierowane. Przyjmując, że chodzi o szkołę ogólnodostępną, szkołą rejonową jest szkoła bez rzeczu. Pozostałe szkoły, które są w obrębie tej gminy, to też są szkoły ogólnodostępne i o ile w tych szkołach będzie wolne miejsce, to mama ma pełne prawo, aby to dziecko do takiej szkoły było przyjęte, ale na takiej samej zasadzie jak każde inne zdrowe dziecko.
Pani Moniko, czyli najważniejsza informacja jest taka, jeżeli jest to dziecko z rejonu danej szkoły, ta szkoła musi je przyjąć, nie może odmówić i musi zapewnić odpowiednie warunki kształcenia na podstawie odpowiedniego zaświadczenia o niepełnosprawności. Tak?
To nie jest tylko zadanie szkoły, to jest przede wszystkim zadanie organu prowadzącego, ponieważ organ prowadzący musi zapewnić każdej jednej szkole warunki, które umożliwiają stosowanie specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych.
Dobrze, i teraz punkt drugi. Co jeżeli rodzic akurat tej szkoły no nie chce, z różnych powodów? Może zgłosić się do szkoły spoza swojego rejonu i ta szkoła może, ale nie musi, tak? Przyjąć...
Oczywiście. Tak? Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, oczywiście, że może być to dziecko tam przyjęte.
Rozumiem. Czy kuratorium oświaty próbowało, tak jak tutaj nasza słuchaczka pisze, pomóc jej w wyborze właśnie takiej szkoły spoza rejonu?
My nie możemy pomóc w wyborze szkoły. My możemy pomóc rodzicom, wyjaśniając, też nie możemy. Mhm. My możemy tylko i wyłącznie powiedzieć, jaka jest procedura postępowania. Ja ze swojej strony zadzwoniłam do urzędu gminnego i przekazałam informację, że mają takie dziecko, że mama szuka dla siebie szkoły. Podałam na miarę.
To skąd ta informacja o Rzędzinach?
Dlatego, że ja rozmawiałam z organem prowadzącym i organ prowadzący mi powiedział, że posiada takie szkoły, a nie inne w swoim obwodzie, tak? Czyli że ma w urzędzie gminy informację o tym, że ma takie, a nie inne szkoły podstawowe. Zresztą jak ma, by przyszła do urzędu, to też dostanie taką informację, jakie szkoły są, jeżeli chodzi o gminę Dobra. I wiedząc o tym, że jest taka mała szkoła, jak szkoła w Rzędzinach, jest szkoła w Dobrej, jest szkoła w Dół, jak jest szkoła na Bezrzeczu, to mama dostała ode mnie taką informację, że takie szkoły są w tej gminie i powiedziała, że on przyjdzie i zobaczy, porówna sobie te szkoły, zorientuje się, jakie są warunki w różnych szkołach. Zapewniłam też mamę, że jeżeli będzie taka potrzeba i pani dyrektor szkoły rejonowej będzie prosiła, czy chciała takiej pomocy z naszej strony, jakie są zasady, jeśli chodzi o prawo, na co ona może liczyć, jeżeli chodzi o organ prowadzący, to my jesteśmy gotowi oczywiście przyjechać do szkoły, czy wspomóc panią dyrektor, wyjaśnić, jakie są zasady, co ona musi ze swojej strony zrobić, na co może liczyć.
Pani Moniko, to na koniec. Co możemy przekazać naszej słuchaczce, pani Sylwii? Czy może zgłosić się ponownie do was, do kuratorium i poprosić o pomoc w znalezieniu szkoły, jeżeli rzeczywiście bardzo nie chce do swojej rejonowej szkoły posłać?
My nie pomagamy w znalezieniu szkoły. Jeszcze raz wyjaśniam. Nie pomagamy w znalezieniu szkoły. My pomagamy, aby każda szkoła respektowała swoje zadania i każda szkoła w rejonie której, albo która też przyjmie dziecko niepełnosprawne, musi zapewnić mu realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu. Muszą się też tam znaleźć takie warunki do nauki, taki sprzęt i takie środki, które pomogą temu dziecku. Musi też się znaleźć w przypadku danej niepełnosprawności, jeżeli to jest na przykład zespół Aspergera, autyzm lub niepełnosprawności sprzężone, w każdej takiej klasie, niezależnie od tego, gdzie to dziecko jest, w szkole ogólnodostępnej, musi być zatrudniony pedagog z pełnymi kwalifikacjami z zakresu kształcenia specjalnego. Pieniądze zawsze idą za dzieckiem w danej gminie. W związku z powyższym to też jest tak, że szkoła dostanie na to środki i będzie wszystkie swoje zadania mogła realizować.
Czyli pani Sylwii, na koniec możemy poradzić, żeby sama próbowała jeszcze raz w szkołach, które jej się spodobają. Może na przykład warto byłoby wrócić do Bendargowa i porozmawiać z dyrektorem, z którym już rozmawialiśmy w czasie reakcji i jest chętny. Może także udać się do gminy Kołbaskowo, żeby tam także porozmawiać.
To znaczy, przede wszystkim powinna rozmawiać w swojej gminie, bo jej gmina to gmina Dobra i na pewno ta gmina również jest otwarta i również zapewni pełne kształcenie specjalne, które się jej dziecku należy.
Pani Monika,
nie ma potrzeby szukania od razu gdzieś w innych gminach. Jest Dobra gmina.
Pani Monika Piątkowska, starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Kuratorium Oświaty, była naszym gościem. Pani Moniko, wesołych świąt. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie.
Dziękuję za rozmowę. Za chwilę kolejny gość, ale przedtem wrócimy do wczoraj poruszonego tematu. Chodzi o Zdroje. Autobusy zmieniły swoją siatkę. No i pojawiła się, jest w Zdrojach, niedaleko ronda Ułanów Podolskich, pętla tych autobusów. Nasi słuchacze narzekają, wielu tych słuchaczy jest, że autobusy nie wyłączają swoich silników, kiedy po kilka minut czekają na takiej pętli. Mamy telefony w tej sprawie.
Dzień dobry. Ja mieszkam na ulicy Wczasów 14. Telefonuję w sprawie tego przystanku końcowego na ulicy Batalionów Chłopskich, bo faktycznie miejsce końcowego przystanku autobusów jest bardzo niefortunne. Autobusy mają włączone ogrzewanie, więc silnik dymią, trudno się dziwić kierowcom, że bo jest zimno, tak? Natomiast my nie możemy otworzyć okien ze względu na hałas i na swąd, jaki jest. Dziękuję pięknie.
Mówi Andrzej z Batalionów Chłopskich. Ja mieszkam przy przystanku na Krzyżówce i faktycznie dzisiaj został poruszony temat, który bardzo mnie też męczy od jakiegoś czasu. Mianowicie chodzi o stojące autobusy z włączonym silnikiem. To naprawdę już uprzykrza życie. Wyją te autobusy, wieczór jest cały niespokojny. Rano to samo, staję do pracy i znowu słyszę te autobusy.
Na naszej stronie internetowej są zdjęcia i są filmy, bo słuchacze udokumentowali te zdarzenia i rzeczywiście tak jest. Będziemy na ten temat rozmawiali, już rozmawialiśmy i mamy obiecaną rozmowę we wtorkowym czasie reakcji z prezesem szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie, z panem Włodzimierzem Sołtysiakiem. Także na naszej antenie, mamy nadzieję, wystąpią przedstawiciele policji. Bo przypomnę, jest to wykroczenie, nie wolno powyżej jednej minuty stać, parkować jakimkolwiek pojazdem z włączonym silnikiem w terenie zabudowanym. Jest to wykroczenie zagrożone mandatem niewielkim, jak mi się wydaje, ale może można byłoby więcej. W każdym razie ten mandat wynosi 100 zł. Zatem kierowcy autobusów, proszę, wyłączajcie silniki, no bo można za to zapłacić. I teraz już pan Waldemar Gil, wicestarosta powiatu Stargardzkiego, jest z nami. Dzień dobry, panie Waldemarze.
Dzień dobry, witam Państwa.
Remont jest drogi prowadzącej z obwodnicy Kobylanki do Stargardu. Posłuchajmy telefonu w tej sprawie.
Dzień dobry, Zdzisław, miejscowość Jęczydu. W temacie modernizacji drogi, która utrudnia komunikację do Stargardu. Dzisiaj rano po godzinie 8 nie było żadnego pracownika, oczywiście korek w obie strony. Ten temat jest bardzo bulwersujący. Urzędnicy tłumaczą się, że są to utrudnienia. Problem dotyczy utrudnień. To nie są utrudnienia, tylko to jest paraliż komunikacyjny. Pozdrawiam serdecznie.
Dodajmy, że ta droga prowadząca z obwodnicy Kobylanki z S10 do Stargardu to jest także propozycja ominięcia zamkniętej cały czas drogi numer 142 na Chociwel, czyli po prostu tamtędy biegnie jeden z objazdów do Chociwla przez Stargard właśnie. Panie Waldemarze, to może najpierw sprecyzujmy, o jaki odcinek chodzi, kiedy rozpoczęły się prace, czego dotyczą i jakaś propozycja dla kierowców.
No przede wszystkim to musimy podkreślić, że to nie jest remont, jest to duża przebudowa drogi. Jest to jedna z największych inwestycji od dłuższego czasu na terenie powiatu stargardzkiego. Przebudowa bardzo newralgicznego skrzyżowania drogi 1704Z, czyli drogi typowo powiatowej, dawnej dziesiątki łączącej Stargard z gminą Kobylanka i krzyżuje się z drogą gminną Lipnik, Grzędzice, Żarowo aż dalej do Lubowa. I to jest węzeł bardzo newralgiczny, droga, która jest obciążona jednym z największych ruchów pojazdów, bo to są setki pojazdów, tysiące, nawet około 1500 pojazdów na dobę jeździ. I faktycznie to rondo, które doczekało się realizacji w przeciągu 4 lat przygotowywania, rozpoczęła się przebudowa w tym tygodniu. Ograniczenia są duże, ale ograniczony ruch polega na sterowaniu światłami.
Czyli jest to ruch wahadłowy, bardzo nielubiany przez kierowców.
Ruch wahadłowy nielubiany. Niemniej musimy tutaj zwrócić uwagę, że monitorujemy tą sytuację i w miarę doświadczeń korygujemy czasy zmiany świateł, a jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że nie powinno to być problemem w związku z remontem, z przebudową drogi tej 142, czyli z tak zwanym objazdem do Chociwla przez Stargard, bowiem Stargard ma 3 wjazdy z dziesiątki. W tej chwili do Stargardu nie powinno się w zasadzie wjeżdżać z jazdem
starą dziesiątką, zachód, czyli przez ten remontowany odcinek, zachód, tak?
Tak, nie powinno
tylko
się wjeżdżać,
po prostu, panie Waldemarze,
tylko wjechać na południe, na zjazd południe, ewentualnie i nawet przez zjazd wschód też dochodzi.
Trochę naokoło, ale przez wjazd z południa, czyli tak. To jest droga wojewódzka, niech ma mi przypomni jej numer, bo w tej chwili zapomniałem, ale bardzo wygodnie.
To jest droga wojewódzka numer 106.
106, o właśnie. I tą drogą właśnie to bardzo wygodnie można dojechać do centrum Stargardu i dalej już w kierunku Chociwla, bodajże 20, jeżeli pamiętam.
Panie Waldemarze, że problem może się pojawić latem, kiedy będzie musiała być nasza ta droga zamknięta całkowicie przez miesiąc w lipcu.
Ale ja myślę, że 142 już latem będzie otwarta.
Już wtedy od czerwca powinna być otwarta, także problemu już wtedy nie będzie.
Pan Waldemar Gil, wicestarosta powiatu stargardzkiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Wesołych świąt życzę, panie Waldemarze.
Dziękuję. Pozdrawiamy Stargard. Słuchaczom wesołych świąt.
I teraz pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień
witam.
Dobry.
Nie wiem, czy pan słuchał wczoraj radia Szczecin. Od rana do wieczora mieliśmy mnóstwo telefonów. Słuchałem. Naprawdę, jakby pan zobaczył listę telefonów nagranych pod naszym czujnym numerem w sprawie korka, a ten korek przed remontowanym fragmentem A6 sięgał Klinisk. To jest kilkanaście kilometrów. I ja mówiłem w czasie reakcji, także podczas rozmów z panem, że wystarczy jeden wypadek, jedna kolizja, coś się zadzieje na remontowanej A6 i mamy korki kilkunastokilometrowe, a jeszcze to nie sezon. Panie Mateuszu i telefon.
Z tej strony Wioleta się kłania. Chciałam się zapytać, kiedy zostanie otwarta droga na Dąbie, bo to, co się teraz dzieje, to po prostu przekracza wszelkie granice. Jest mały wypadek lub duży wypadek, nie ma znaczenia. Cokolwiek się stanie na tej drodze do Szczecina, korki niesamowite. Trzeba o tym pomyśleć jak najszybciej.
No właśnie, panie Mateuszu, kiedy Goleniowska będzie otwarta?
Precyzując jeszcze, od Rzęśnicy do Klinicz mamy trochę ponad 4 km. Natomiast odnośnie ulicy Goleniowskiej, to tu jesteśmy już po otwarciu ofert w tym przetargu. Wpłynęła jedna oferta. No i zaraz po świętach wielkanocnych powinniśmy dokonać wyboru tu tej oferty najkorzystniejszej. No jest ona tylko jedna wpłynęła od firmy Energopol Szczecin. I również w niedługim czasie podpisać umowę na wprowadzenie tej organizacji ruchu obejmującej udrożnienie ulicy Goleniowskiej. I po podpisaniu umowy wykonawca, zgodnie z tą deklaracją na etapie przetargu, będzie miał 21 do 25 dni na uruchomienie ulicy Goleniowskiej. Sprawy z Lasami Państwowymi są już załatwione, jest podpisana umowa dzierżawy tej działki leśnej, po której będzie poprowadzony ruch jako wspomożenie dla drogi krajowej numer 3. Także jesteśmy już tu na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o udrożnienie ulicy Goleniowskiej i zapewnienie tej pewnej alternatywy na odcinku od Świnoujścia do Szczecina.
No mówiliśmy w czasie reakcji, że no niestety takie są przepisy. Musi zostać ogłoszony przetarg, ale widać, że to już jest na finiszu. Zgłosiła się do Was firma. Jakieś konkretne terminy już może Pan przybliżyć? No i na koniec zapytam o te firmy.
Odnośnie tych terminów, to będziemy mogli, że tak powiem, zadeklarować w momencie podpisania umowy, tak? Bo od podpisania umowy liczą się tu te terminy. Jeszcze czekamy na pewno uzupełnienia dokumentów, natomiast tuż po świętach powinien być tu wybór tej oferty, niezwłocznie podpisanie.
A ile jest ofert?
Umowy. Wspominałem o tym, że jest jedna oferta.
Dobrze. Panie Mateuszu, to teraz jaka to firma zaoferowała?
Firma Energopol.
Czyli ta sama, która remontuje A6.
Dokładnie ta sama, która prowadzi tu przebudowę autostrady A6.
Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mamy nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej, usunięcie tego ograniczenia, tej hałdy ziemi, i wjazd w ulicę Goleniowską będzie możliwy. Jeszcze króciutko przeczytam maila od naszego słuchacza, bardzo niepokojącego. Chciałam prosić Państwa o interwencję, pomoc. W naszym bloku przy ulicy Felczaka 8A8B w ostatnim czasie było 5 przypadków ulatniania się czadu z pieców gazowych. Ostatni w sobotę 24 marca. Jeden przypadek skończył się pobytem w szpitalu całej rodziny. I do dnia dzisiejszego dziecko sąsiada ponosi tego skutki zdrowotne. Z tego, co udało nam się ustalić, cały system wentylacji jest wadliwy, źle podłączony. Dzwoniliśmy do spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście i pan prezes Marek Werbel obiecał, że we wtorek będzie z nami rozmawiał w czasie reakcji. Także zatelefonowaliśmy w tej sprawie do rzecznika pogotowia ratunkowego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście były jakieś interwencje przy ulicy Felczaka. Także dzwoniliśmy do straży pożarnej w tej sprawie. Proszę uważać na czat. Pan Piotr Zieliński, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Witam w czasie reakcji, a porozmawiamy o reklamach. Nasz słuchacz, zdjęcia mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej, sfotografował elewację kamienicy przy Alei Jana Pawła II, niedaleko zresztą Urzędu Miasta. A na tej elewacji reklamy sobie wiszą, banery reklamowe. Panie Piotrze, jest ustawa krajobrazowa i jest również uchwała. Jakie są założenia tych przepisów prawnych?
Znaczy tak, jeśli chodzi o samą uchwałę krajobrazową, my tych przepisów jeszcze w Szczecinie nie wprowadziliśmy. Mamy gotowy projekt, który był szeroko konsultowany przez bardzo długi okres czasu, zarówno z przedsiębiorcami, przedstawicielami branży reklamowej, jak również mieszkańcami. Udało nam się wypracować pewne założenia dotyczące tego, jakie są ogólne zakazy, czy też gdzie dane nośniki reklamowe można zamieszczać. Natomiast czekamy tutaj jeszcze na pewne ustalenia dotyczące tego, kiedy ewentualnie te przepisy moglibyśmy wprowadzić na terenie miasta. Nie wiem dokładnie, jak wygląda sytuacja z tym konkretnym nośnikiem, ponieważ nie widziałem zdjęcia, dokładnie w którym miejscu on się znajduje, więc też ciężko mi się odnieść do tej konkretnej lokalizacji. Natomiast nasz projekt przygotowany zakłada między innymi pewne obszary szczególne w których takich nośników nie powinno być, bądź powinny być w ograniczonej ilości. Jest to też między innymi Aleja Jana Pawła II właśnie pomiędzy Placem Żołnierza Polskiego a Placem Lotników. I myślę, że jeśli udałoby się nam wprowadzić takie przepisy, to wtedy może moglibyśmy bardziej szczegółowo już powiedzieć, czy ten nośnik na przykład byłby legalny, czy też nie. Więc do tej konkretnej sytuacji nie jestem w stanie teraz panu się dokładnie odnieść.
Rozumiem. Czy jak na razie przepisów nie ma i jest dosyć duża dowolność w Szczecinie, jeżeli chodzi o właśnie umieszczanie różnych reklam, plakatów i tak dalej, nawet na prywatnych kamienicach?
To znaczy, są oczywiście pewne założenia, tak, dotyczące tego, że nośniki reklamowe na przykład muszą mieć jakieś zezwolenie, czy też pozwolenie, żeby można je było umieszczać. Jak przygotowaliśmy się tutaj do wdrożenia tych naszych przepisów, oczywiście robiliśmy pewną inwentaryzację w terenie. Okazało się, że ponad 81% nośników reklamowych na terenie całego miasta jest nośnikami nielegalnymi, więc nie wykluczone, że taki nośnik, o którym tutaj państwo wspominacie, też prawdopodobnie byłby nielegalny, tak? Ale to jest oczywiście kwestia przyjrzenia się konkretnie danej lokalizacji, danemu nośnikowi, czy wymagania, założenia dotyczące, związane z naszą uchwałą, by też spełniał, czy nie. Więc to jest oczywiście kwestia do...
Ja rozumiem, ale czy to panie Piotrze, to można sprawdzić, czy to jest legalny nośnik, czy to jest legalna reklama i co można dalej zrobić, jeżeli się okaże, że nie? Powiedział pan, że 80% to są nielegalne nośniki.
Oczywiście zgłoszenia takie są, można oczywiście zgłaszać, tak? Czy to też do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, czy też na przykład sprawdzać w Wydziale...
No zakładamy, że to nie jest w pasie.
Można też to sprawdzać w Wydziale Urbanistyki, tak, który wydaje pozwolenia na nośniki reklamowe. No jeśli oczywiście taki nośnik jest nielegalny, wtedy taka osoba powinna być na przykład zobowiązana do tego, żeby taki nośnik oczywiście usunąć.
Rozumiem. Pan Piotr Zieliński, Urząd Miasta w Szczecinie, zatem słuchacza, który wysłał do nas zdjęcia, zapraszamy także, żeby tę lokalizację dokładną podał w Urzędzie Miasta, tak, panie Piotrze? I to
tak,
urzędnicy sprawdzą.
Tak, państwo nam wysłać też tutaj oczywiście na biuro prasowe drogą mailową, my to oczywiście możemy sprawdzić i oczywiście odpowiedź, czy to państwu, czy też tej konkretnej osobie też przekazać.
No a ja odsyłam cały czas państwa na naszą stronę internetową. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda elewacja kamienicy przy Jana Pawła II. Pan Piotr Zieliński, Urząd Miasta w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia, wesołych świąt i jeszcze prośba od naszej słuchaczki. Pozwoliłam sobie na napisanie maila, gdyż spotkała mnie niemiła niespodzianka, a wiem, że państwa audycja ma wielu słuchaczy wśród mieszkańców Szczecina. Jeśli to możliwe, to bardzo proszę o odczytanie maila podczas audycji. Dzisiaj rano, to jest dzisiaj rano, czyli Wielki Piątek, robiąc zakupy w sklepie z Połem na Niebuszewie przy ulicy Krasińskiego, skradziono mi szarą sportową torbę Adidasa. Złodziej musiał się bardzo zdziwić, gdyż w środku znajdowały się moje prywatne rzeczy typu bielizna, trochę kosmetyków i tak dalej. Dla złodzieja pewnie wartość niewielka, więc podejrzewam, że mógł wyrzucić torbę w okolicy. Jeżeli przypadkiem ktoś z okolicy natknął się na szarą torbę na ulicy, to bardzo proszę o podrzucenie jej do sklepu z Połem przy ulicy Krasińskiego. Dla znalazcy przewidziana nagroda, pani Barbara. Pozdrawiamy pani Barbaro, mamy nadzieję, że zguba się znajdzie. No i jeszcze mail w sprawie Parku Kasprowicza. Mówiliśmy o tym w czasie reakcji, że Park Kasprowicza jest rozjeżdżany i ktoś zaobserwował, w jaki sposób to się dzieje. Szanowni państwo, myślę, że jestem kolejną osobą, która podejmuje temat niszczenia, rozjeżdżania Parku Kasprowicza. Pamiętam, że czas reakcji zajmował się tą sprawą, ale jak pokazuje stan alejek w parku, to efektów nie przyniosło i myślę, że nie przyniesie, dopóki osoby odpowiedzialne nie poniosą konsekwencji. Na ulicy Harcerzy znajduje się zakład zajmujący się utrzymaniem zieleni w mieście, a jest jednym z największych, które nagminnie dewastują i rozjeżdżają alejki parku. 28 marca około 12:30 pojazd skraca sobie drogę, przejeżdżając przez park do ulicy Pola na tak zwane skróty. Kierowca, jak zobaczył, że robię zdjęcie, włączył pomarańczowy kogut. I zdjęcia są na naszej stronie internetowej, które dowodzą tego, że rzeczywiście te pojazdy poruszają się przez park, a być może zdaniem naszego słuchacza ma to związek z utrudnieniami w ruchu związanymi z remontem ulicy Arkońskiej. Będziemy rozmawiali na ten temat z Zakładem Usług Komunalnych, ale to we wtorek, po świętach. Życzę wesołych świąt. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.